Był taki moment w moim życiu, kiedy pokochałem góry. I do dzisiaj lubię wędrować po górach, podziwiać widoki. I nie przeszkadza mi, że czasami jestem któryś raz w danym miejscu. Ale uczyłem się za każdym razem jednej rzeczy. Aby plecak, który sobą biorę, coraz bardziej go przeglądać i pozbywać się rzeczy, które niepotrzebnie go obciążają. Ale też doszedłem do tego momentu, że kupiłem zupełnie inny plecak do wędrówek po górach, dlatego że w szczególności przy pierwszych moich wędrówkach, to wierzcie mi, pod koniec, to naprawdę miałem wielką ochotę ten plecak zdjąć i wyrzucić go gdzieś na pobocze, zostawić, bo jak na początku wędrówki wydawał się lekki, pomimo obciążenia, bo to tam i wody, i jakiś tam kanapek, to ciężar tego plecaka powodował, że po kilku godzinach wędrowania po górach miałem go dosyć. A w szczególności, kiedy znajdowały się, bo wydawało mi się, że i to mi będzie na szlaku potrzebne, i tamto, i owo. Ale za każdym razem ten plecak jakby był pozbawiany rzeczy, które niepotrzebnie go obciążały. Dzisiaj mam plecak, który jest bardzo leciutki i zapięcie jest takie, że nawet jeżeli go obciążę, to ja nie czuję tego ciężaru. Autor do listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale od 1 do 3 wersetu powiada tak. Będę czytał dzisiaj z tłumaczenia Piotra Zaręby, czyli z nowego, Starego i Nowego Przymierza. I autor tego listu powiada tak. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczony nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Autor tego listu, pisząc go, chce w nim dowieść, czy dowodzi, że Jezus jest Bogiem, dowodzi boskości Jezusa Chrystusa. I to, że ten Mesjasz, który przyszedł, że prawo mojżeszowe w nim zostało wypełnione. Ale też pisze ku napomnieniu wierzących, aby stali się niezłomni w wierze, żeby nie ustawali, nie zawracali, nie wracali do starych nawyków, do starych rzeczy, ale dążyli do tej duchowej dojrzałości, aby szli cały czas do przodu, bez względu na trudne okoliczności, które na swojej drodze spotykają, żeby nie poddawali się, ale żeby wzrastali ciągle ku górze. I zachęca adresatów tego listu do wytrwałości pośród prześladowań. Mówi, nie poddawajcie się, niech was to nie powoduje waszego upadku. I podaje takie dwa przykłady tych, którzy wytrwali pośród prześladowań. W 11 rozdziale czytamy o bohaterach wiary, którzy do końca swojego życia wytrwali w wierze. Mówi o tych starotestamentowych bohaterach wiary. Ale po drugie przytacza taki najdonioślejszy przykład Jezusa Chrystusa, który był wierny aż do śmierci i to tej śmierci haniebnej na krzyżu. W pierwszym wersecie autor wspomina, czy nawiązuje do... mówi o obłoku świadków. Możemy sobie wyobrazić jakiś wyścig. Jeśli oglądamy różne wyścigi, to zawsze na mecie jest najwięcej ludzi, którzy siedzą na trybunach i kiedy zawodnik wbiega już na metę, to wbiega pośród wielu świadków, którzy widzą jego zwycięstwo. Możemy to analogicznie przenieść. To tak jakby autor mówi, że o tych obłokach świadków, że wierzący wbiega na metę i na trybunach siedzą bohaterowie wiary, którzy już zakończyli swoje życie. I oni widzą, jak ty wbiegasz na metę. Pośród takich świadków my kroczymy. To można, wracając do zwykłych biegów, można powiedzieć tak jakby na trybunach zasiedli sami olimpijczycy, czy ci, którzy mają utytułowani zwycięzcy. Jakże inaczej wtedy biegnie się z zawodnikom, kiedy ma tą świadomość, że na trybunach siedzą sami zwycięzcy różnych biegów, różnych sportowych dziedzin. Ileż to dodaje takiej siły i determinacji, żeby wygrać ten wyścig, żeby wbiec na metę pierwszemu. I my, mając taki obłok świadków, tam nie jest powiedziane, że oni obserwują nas w życiu codziennym, bo Biblia nie mówi nic o tym, że ci, którzy już są po drugiej stronie, że oni obserwują, chociaż mówimy, że czasami wyrażamy się, że obserwują nas, ale Biblia nic na ten temat nie mówi. Ale na pewno autor ma na myśli postacie, które wspomina w 11 rozdziale i gdzie podał ich jako przykład wiary w żydowskiej historii. Bo ci wierzący Starego Testamentu byli uznani przez Boga ze względu na swoją wiarę. Oni pokazali też i nam, najpierw temu powstającemu Kościołowi, ale także dzisiaj nam pokazują ten rodzaj wiary, który podoba się Bogu. Poprzez swoje życie, poprzez przykład swojego życia nieustannie pokazują wiarę, która podoba się Bogu. Bo w szczególności w czasach takich trudnych, w czasach ucisku, dobrze jest studiować życie bohaterów wiary. Bo to daje nam możliwość czerpania z ich życia, tą zachętę i otuchę, aby naśladować ich wiarę. Aby skoro oni byli w stanie wytrwać, to ja muszę wytrwać. Bo skoro oni mieli trudno i wytrwali, no to zachęca mnie do tego, żebym pomimo trudności, które spotykam, wytrwał do końca. Starożytny wyścig był zupełnie inaczej wyglądał niż obecnie. Był bardzo trudny i był taką wyczerpującą męką, a wygranie go wymagało samodyscypliny, chociaż to są rzeczy, które i dzisiaj jest przydatne sportowcom do wygrania. Takie narzucenie sobie samodyscypliny, odporności, obrania właściwej strategii i takiej cierpliwej wytrwałości w trenowaniu. Tego codziennego, cierpliwego trenowania, aby być coraz lepszym. Ale jest jedna rzecz, która szczególnie pomaga sportowcowi, aby wygrać. Potrzebuje być skupionym na celu. Musi tu sobie wszystko poukładać. Pamiętacie, kiedy Małysz zaczął wygrywać zawody w skokach narciarskim, kiedy pytano się, co spowodowało, że zaczął wygrywać, bo był dobrze zapowiadającym się zawodnikiem, wygrał prestiżowe zawody i później zaczął gdzieś lądować na końcu stawki. I po jakimś czasie jakby wrócił z powrotem na szczyt i zaczął wygrywać zawody po zawodach. Co pomogło mu? Mówi, że osobisty psycholog, który pomógł mu poukładać poukładać mu w głowie, a przede wszystkim pomógł mu skupić się na tym celu, na tej skoku, żeby nic go nie rozpraszało, że liczy się ten skok. Nawet nie na zasadzie, żeby wygrać, tylko żeby dobrze skoczyć. I kiedy to sobie poukładał w głowie, kiedy skupił się na tym celu, który ma przed sobą, żeby oddać dobry skok, zaczął wygrywać. Czyli zawodnik potrzebuje być skupionym na celu, który chce osiągnąć. I nic w tym wyścigu nie może go rozpraszać. I to samo jest w naszym życiu. Jeżeli chcemy dojść do celu, jakim jest życie wieczne z Bogiem, nic nas nie może rozpraszać. Dlatego autor kieruje nasz wzrok na Chrystusa. Wymienia tych bohaterów w 11 rozdziale, ale tak ostatecznie mówi, to nie na nich ma być skoncentrowany wasz wzrok. Oni wam mają pomóc w waszym kroczeniu za Chrystusem, w waszym biegu wiary. Ale jeżeli chcecie dobiec do końca, to skupcie swój wzrok na Chrystusie. Utkwijcie swój wzrok na Chrystusie. Skupcie całą swoją uwagę na Nim. Patrzcie na sprawcę i dokończyciela waszej wiary. I kiedy patrzymy na tego sprawcę i dokończyciela naszej wiary, co widzimy? Czy widzimy wielki sukces w tym życiu ludzi tłoczących się dookoła, aby go utwierdzić i potwierdzić, że jego droga okazała się słuszna i została udowodniona i działa? Czy to widzimy? Nie. Idziemy za mężem wiary na górze Golgoty. I widzimy go, jak ufa Bożemu prowadzeniu i to Boże prowadzenie doprowadza go aż na krzyż. Oglądamy wbite gwoździe i mówimy, z pewnością Bóg go obroni. Obroni jego wiarę i uczyni cud, aby sprowadzić go z tego krzyża. Mijają godziny i nic się nie dzieje. Po kilku godzinach on umiera. I świat mówi, to oszust. To oszust. Umarł na krzyżu. Jaki to Syn Boży? A jednak jest, czytamy, że Jezus dotarł do mety. Trzeciego dnia zmartwychwstaje, idzie do Ojca i zasiada po Jego prawicy. On parł do przodu, odsuwając na bok wszystko, co mu mogło przeszkodzić w wykonaniu woli Ojca. Na pewno sił dodawała mu myśl o tym, co go czeka później. Ta chwała. Ten nie był skoncentrowany na tym bólu i cierpieniu, których doświadczał jako żyjąc, tego odrzucenia. Na pewno nie skupiał się na tym cierpieniu krzyża, chociaż przed samym ukrzyżowaniem mówi, Ojcze, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie ten kielich. Ale niech wola Twoja się stanie, nie moja. Dlatego, że widział tą chwałę, jaką kiedy wróci do Ojca otrzyma. I to samo autor chce nam jakby to zilustrować, że skoncentrujcie się w swoim biegu wiary na tym ostatecznym celu. Nie na tych problemach, które będziecie spotykać. Nie na tych złych okolicznościach, które będą was dotykać. Ale za głową już sięgajcie do tego Królestwa Bożego. Skupcie się na tym celu, żeby osiągnąć ten cel. Aby pomimo tych trudnych okoliczności, które was będą spotykać, żebyście wytrwali w waszym biegu wiary. Bo ta haniebna śmierć krzyżowa i pełne zajadłości sprzeciwy jego wrogów były niczym w porównaniu z tą radością niebios, jaki później doświadczył. I autor mówi, oto wasze źródło, z którego macie czerpać wzór i siłę do swojego biegu. Mówi im, pomimo tego, że będziecie spotykać przeszkody z różnych stron, od swoich wrogów, to też mówi, nie powiększajcie tych problemów sami sobie. Nie stwarzajcie, bo wystarczająco to, że świat będzie próbował was zniszczyć, więc nie stwarzajcie problemów sami sobie. Mówi, odłóżcie na bok wszystko, co mogłoby zwolnić wasz bieg i odwrócić waszą uwagę. Nawet jeśli nie ma w tym nic grzesznego, jeśli to nie jest grzech, ale jeśli to jest coś, co odwraca waszą uwagę, coś, co was obciąża, odrzućcie to. Autor mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiada, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Kaznodzieja wzywa Hebrajczyków i nas dzisiaj do takich trzech rzeczy niezbędnych wyścigu wiary. Po pierwsze, mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar. Ciężarem może być wszystko. Pamiętam, kiedyś będąc w technikum kolejowym w Warszawie, jak były jeszcze te wyścigi pokoju, to nasza szkoła była wytypowana, aby jakby obsłużyć na mecie, znaczy obsłużyć za duże słowo, ale chodziło o to, że każdy z nas dostał torbę jakiegoś kolarza i mieliśmy czekać na nich na mecie i żeby ten kolarz nie szukał gdzieś tam torby, to my musieliśmy szukać i wręczyć jego torbę mu do rąk. Byliśmy zaskoczeni, bo oczywiście jako nastolatkowie, tacy 15-latkowie, ciekawi, każdy zajrzał do tej torby, co ten sportowiec ma, to byliśmy zaskoczeni prostotą i że jakby czasami była większa torba, prawie że pusta. Kolarze światowej sławy w torbach mieli tylko podstawowe rzeczy. Ale większe zaskoczenie było to, kiedy okazało się, że ten ich rower można było podnieść jednym palcem i ważył jak piórko. Zużywszy z siebie wszelki ciężar. To, co wspominałem o tej mojej wędrówce i uczeniu się, pozbywaniu niepotrzebnego obciążenia, które okazało się, obciążało mnie, a w wędrówce nie było mi to do niczego niepotrzebne, więc trzeba było to tego pozbyć się. Ciężarem może być, mówiąc o takim fizycznym, masa ciała może być nadmiernych rozmiarów i ciężki strój sportowy. Jak czasami oglądacie zawody, to te stroje sportowe są prawie jak druga skóra. Żeby jak najmniej ważyły, żeby sportowiec mógł być zwinniejszy, szybszy. Sportowiec pozbywa się szczególności biegać, pozbywa się wszystkiego, co krępuje jego ruchy, co spowalnia jego bieg. A co dla ciebie jest ciężarem, który krępuje twój bieg wiary? Co ciebie krępuje w twoim biegu wiary? Autor zachęca, abyś pozbył się wszystkiego, co ciebie w tym biegu krępuje. To nie musi być grzech. W kontekście listu dla pierwotnych adresatów tym ciężarem była chęć powrotu do żydowskiej tradycji, która utrudniała im duchowy wzrost. To była chęć powrotu i dlatego autor mówi, macie się pozbyć wszystkiego, co obciąża was w waszym biegu wiary. Po drugie, mówię, zużywszy z siebie wszelki grzech, który nas usidla. I autor listu tu, to ta myśl przewija się przez cały ten list. Chęć powrotu do judaistycznych ofiar. Powrotu do judaistycznej religii. Zużywszy z siebie wszelki grzech. który nas usidla. Czasami patrzymy na jakąś rzecz i mówimy, to taki drobniutki grzeszek. Nic się nie stanie. Ja tylko tak troszeczkę go się dotknę. Nie będę więcej wchodził. Ja tylko tak jednorazowo go doświadczę i zostawię, ja później z tym. Ale grzech ma to do siebie, że wciąga jak bagno. Jak te ruchome piaski, gdzie wydaje się, że człowiek może wystawić stopę i okazuje się, że ten piasek zaczyna wciągać. Grzech ma takie same właściwości. Wciąga coraz bardziej i bardziej. Dlatego jeszcze raz powtórzę za autorem, zużywszy z siebie wszelki grzech. Jaki grzech musisz odrzucić w swoim życiu, który spowalnia twój duchowy wzrost? Co powoduje, że nie wzrastasz duchowo tak, jak powinnaś? Co spowalnia twój duchowy wzrost? Co spowalnia twój bieg wiary? Co powoduje, że zaczynasz rozpraszać się, zaczynasz się rozglądać na boki i zaczynasz tracić ten cel, który masz przed sobą? Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Apostoł Paweł przy końcu swojego życia mówi: biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. I miejmy przy... Księga Objawienia jest piękną dla mnie księgą. W szczególności te pierwsze rozdziały, które mówią o tym wieńcu dla zwycięzcy. Biegnijmy, mając przed oczami tą nagrodę. Ten cel, który jest przed nami wyrysowany. Nie biegniemy po jakiś cel taki nieokreślony, że nie wiemy, gdzie jest ta meta, nie wiemy, co osiągniemy, kiedy przekroczymy linię mety. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I pamiętajmy, że ten wyścig nie jest sprintem. To nie jest tak, że na samym początku wytężę wszelkie siły, wyprzedzę wszystkich zawodników, będę przez 200 metrów pierwszy. I później siły opadają i nie kończę. I tacy zawodnicy potrafią nie skończyć nawet danego wyścigu. Nie dotrwają do mety. Pamiętajmy, że przed nami jest maraton, który wymaga takiej wytrwałości, koniecznej wytrwałości do ukończenia tego biegu. Biegacze muszą pozbyć się wszystkiego, co ich krępuje, i cierpliwie utrzymywać tempo i wiernie trwać w zmaganiach z życiem, by dotrzeć do mety. Czy masz jeszcze ten wyrysowany cel, do którego zdążasz? Czy wiesz, po co biegniesz? W Wydaje się, że adresaci zaczynają ten cel tracić z oczu. Że zaczynają różne rzeczy ich rozpraszać, a w szczególności ta chęć powrotu do judaistycznej religii. Dlatego autor w drugim wersecie mówi: utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Mówi: utkwijmy wzrok w Jezusie. W swoim biegu utkwij wzrok w Jezusie. Dokończ biegu. A będziesz zwycięzcą. Zostanie ci nałożony wieniec zwycięzcy. Będziesz mógł być razem ze swoim Zbawcą. Ale musisz pamiętać, żeby każdego dnia swój wzrok kierować na Jezusa i tylko w Nim być utkwiony. Nie dać się rozpraszać różnym rozpraszaczom. Przeciwnik próbuje nas zawrócić z tej drogi, próbuje nas odciągnąć od tego celu poprzez rozpraszanie naszej uwagi. Sportowiec, który ma rozproszoną uwagę, nie zdobywa pierwszego miejsca. I to jest taka też nasza osobista zachęta tego autora listu, który mówi: pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zachęcani nie upadli na duszy. W swoim biegu autor mówi: w swoim biegu wiary przypomnijcie, co przeszedł Zbawiciel, kiedy żył na tej świecie, kiedy chodził po tej ziemi. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników, czyli ze strony swoich wrogów, doznał wobec siebie takiej wrogości. Mówi: kiedy będziecie to sobie przypominać, że wytrwał do końca, osiągnął cel swojej misji, mówi, to niech będzie dla was zachętą, żebyście nie upadali na duszy. Niech to będzie zachętą do waszego wytrwałego biegu wiary. Chciałbym przeczytać dwa wersety z psalmu już na zakończenie, które pięknie to obrazują. Na pewno znacie to miejsce, to jest bardzo często cytowane miejsce. Psalm 20, werset od 8 do 9. I psalmista powiada tak: jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Trochę w innej kolejności czytając: jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, więc zadrżały im kolana i upadli. My chlubimy się imieniem Pana naszego, Boga naszego, dlatego stoimy i trwamy. Jeżeli utkwisz wzrok w Chrystusie, osiągniesz cel, do którego biegniesz. Więc patrz na Niego, podążaj za Nim. Nie daj się odwrócić, nie daj się rozproszyć w swoim biegu. Amen.